Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper, telefonicznie w studio Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Na początek wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej, podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Teraz główna stopa NBP wynosi 6,75%. Czy panów zdaniem to już powoli końcówka podnoszenia stóp procentowych? Tutaj ta forma ratowania rynku przed inflacją wartości złotego powoli się wyczerpuje. Na początek pan Marek Krzykowski, ponieważ jest zdalnie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Mam pierwszeństwo. Wydaje mi się, że jesteśmy blisko nasycenia, jeżeli chodzi o podnoszenie stóp procentowych, ponieważ niestety, ale i firmy, no my będziemy mówili głównie o firmach, jesteśmy biznesmenami, w związku z tym mówimy o przedsiębiorcach i wydaje się, że te kredyty, które w tej chwili musimy brać, które są bardzo wysoko oprocentowane, no mogą spowodować duże kłopoty w przedsiębiorstwach i z tego tytułu wydaje mi się, że podwyższanie dalsze stóp procentowych, no niestety będzie rodziło z kolei potrzebę jak gdyby dofinansowania z innych źródeł, a to już jest niebezpieczne dla przedsiębiorców. Już nie mówię w ogóle o ludziach, którzy biorą kredyt, którzy mają do spłacania kredyty hipoteczne, gdzie te raty bardzo rosną. I wydaje mi się, że wystabilizowanie tego na jakiś czas i obejrzenie, jakie będą skutki tego, jest potrzebne, bo takie działania, powiedzmy, co miesiąc, one nie dają pewnego obrazu jak gdyby następstw tych decyzji. W związku z tym wydaje mi się, że powinny w tej chwili te stopy być jak gdyby najpierw zamrożone, ale utrzymane na tym poziomie i to powinno dać jakiś obraz, jakie są skutki tych zmian.
Marek Trojanowicz.
Ja bym poszedł krok dalej, to znaczy mi się wydaje, że to już troszeczkę nie ma sensu, to znaczy podwyższanie, nawet już ta wczorajsza podwyżka nie jest w żaden sposób skorelowana z blokowaniem inflacji, to znaczy bardziej podwyższanie stóp procentowych w tej chwili będzie wyhamowywało rozwój i przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, tak jak mój przedmówca powiedział, w kontekście kredytów, które coraz droższe są dla nich, a są niezbędne dla wielu przedsiębiorstw, żeby funkcjonować, aniżeli będzie blokować rozwój inflacji, która jest w tej chwili bardziej skorelowana, w mojej opinii, z wzrostem cen surowców, z dodrukiem pieniądza po COVID-zie, aniżeli ze stopami procentowymi.
To co można zrobić, jak już ten wzrost stóp procentowych zostanie wyhamowany po to, żeby nie zabijać gospodarki, no i po to, żeby nie pojawiła nam się armia osób bezdomnych, bo ludzie mogą w pewnym momencie przestać spłacać kredyty, bo nie będą fizycznie, nie będą w stanie, bo nie będzie ich po prostu stać na spłaty tych kredytów. To co robić, żeby no, na ile my możemy reagować, biorąc pod uwagę to, co się dzieje też dookoła nas, a co ma wpływ również na nasz rynek finansowy, to co jeszcze można zrobić, żeby tę inflację trochę przyhamować?
No w mojej opinii, tak jak przed chwilą powiedziałem, to znaczy spróbować uruchomić programy, to nie nam tutaj radzić jakie, które byłyby w stanie zabezpieczyć wszystkich, którzy potrzebują ogólnie pojętych paliw, czyli węgla, benzyny, ropy, wszystkich surowców, które drożeją strasznie i ta inflacja jakby przez ceny tych surowców jest nakręcana coraz bardziej, więc jakieś osłonowe programy, które by tutaj wchodziły, myślę, by powodowały, że rozwój gospodarczy nie będzie malał w takim stopniu jakby bez takich programów.
Mhm. Ja sądzę, że duży obraz nam daje, jak patrzymy na inflację i mówimy ostatnio o 16,1%. Ale jak rozbijemy te 16,1, to wtedy widzimy, co wzrosło o ile. Jeżeli mówimy o pewnych wzrostach rzędu 40%, 30% lub 5%, to jak gdyby ingerencja musi być tam, gdzie są te najwyższe wzrosty. Bo same stopy procentowe to jest jak gdyby no, gdzieś tam na marginesie całego tego obrazu. Natomiast tam, gdzie właśnie mówimy o tych czynnikach energetycznych, no jest przed nami zima. Wszyscy się tej zimy boimy, nie wiemy, jak ją przetrwamy. Z jednej strony jest to duży problem jak gdyby dla osób prywatnych, które mieszkają w domach, mieszkają w blokach, potrzebują ciepła. Tu cały program, już wszyscy się zastanawiają, jak to ciepło oszczędzać, jak to skorzystać jak najmniej. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, ingerencja na przykład państwa, czy rozwiązania prawne powinny być w tym kierunku, aby tam, gdzie są te najwyższe procenty, zadziałać systemowo, obniżyć te wartości i wtedy to będzie, a głównie dla przedsiębiorców, my mówimy o ogrzewaniu, tak, ale jeżeli my dysponujemy halami produkcyjnymi, warsztatami, musimy też te ogrzewać. Są pewne warunki, które musimy pracownikom naszym zapewnić i to kosztuje, a jest to też kosztotwórcze, jest to potem, musi być gdzieś to przełożone, bo nie jesteśmy w stanie dokładać cały czas. Były ostatnie 2 lata bardzo trudne, gdzie staraliśmy się utrzymać pracowników, utrzymać produkcję. W tej chwili przychodzi następny, jak gdyby, rok bardzo ciężki, bardzo ciężka zima i tutaj myślę, że dialog społeczny pomiędzy rządzącymi organizacjami i pracodawców jest bardzo potrzebny, aby punktowo zmniejszać te, jak gdyby, uciążliwości i to nam może bardzo pomóc.
Mm-hmm. To a propos energetyki, Komisja Europejska wczoraj, a właściwie szefowa Komisji Ursula von der Leyen zaproponowała wprowadzenie limitów cenowych na rosyjski gaz, obowiązkowe ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu, przeniesienie jakby tych godzin szczytu z dnia na nocną produkcję, kiedy tego prądu, zapotrzebowanie na prąd jest mniejsze. Jak panowie oceniają te propozycje? Bo limity na gaz rosyjski to jest ciekawa propozycja. Problem w tym, że Rosjanie odcięli gaz.
To znaczy ja to odczytuję jako pewien manifest i komunikat. Oczywiście, że fajnie, żebyśmy się wszyscy zgodzili. Natomiast nie ma żadnych narzędzi takich formalno-prawnych, żeby to przyjąć z poziomu Unii Europejskiej i skutkowało w każdym kraju. Jest manifest bardzo fajny. Myślę, że każdy kraj w swojej odsłonie jakoś będzie starał się zrobić, w zależności od tego, jakie zapasy zgromadził i czego. Natomiast nie upatruję w tym jakiegoś takiego sukcesu, że dzisiaj, jutro podpiszemy w Unii coś, co spowoduje wprowadzenie limitów w każdym kraju Unii Europejskiej, bo takich narzędzi z tego, z mojej wiedzy, nie ma.
Mm-hmm.
Jest 27 państw, które mają własną politykę i własny sposób, aby sobie jakoś poradzić w ten sposób, w tej sytuacji. Komisja Europejska, czy nawet cała Unia Europejska na pewno nie jest w stanie przyjąć pełnego programu, który byłby pasujący dla wszystkich krajów. Ja uważam, że powinna być przygotowana przez rządzących w Unii paleta rozwiązań, a państwa powinny sobie z tego wybrać, co w ich sytuacji jest najlepsze, co może dać określone efekty. Dawno temu, znaczy po 24 lutego powiedziałem, że wojna na Ukrainie będzie nas dużo kosztowała. Sankcje będą nas bardzo dużo kosztowały. Rosja zachowuje się w sposób nieprzewidywalny i im dalej będziemy od wszystkich związków z Rosją, tym to będzie lepsze. Natomiast potrzeba tutaj szybkich działań. Tutaj powiedzmy te rozwiązania takie, które mówimy, a potem się spotkamy. Po prostu ja już odczuwam pierwsze efekty jesieni, pierwsze przeziębienie złapałem i to przyjdzie bardzo szybko. W związku z tym myślę, że tutaj rozwiązania krajowe są o wiele bardziej istotne niż te unijne, aczkolwiek Unia powinna się zaangażować, nie czekać z boku, znaczy mówię o władzach Unii, nie czekać na to, że co zrobią poszczególne kraje, a jeżeli już, to wykorzystywać te rozwiązania z poszczególnych państw i proponować je innym, albo podjąć takie decyzje, które by obowiązywały całe wszystkie państwa unijne i dawały określone efekty. Bardzo tego potrzebujemy.
Mm-hmm. Polska i Czechy zapowiedziały, zresztą w sprawie energetyki dziś będzie w Unii Europejskiej spotkanie. Polska i Czechy zapowiedziały, że będą promowały zamrożenie stawek ETS-u, czyli przypomnę słuchaczom, to unijny system handlu emisjami, który odbywa się na warunkach rynkowych i tak naprawdę zarabiają na nim spekulanci. Wiele krajów, w tym Polska, na tym traci. Czy ten system, w sytuacji, w jakiej w tej chwili się znajdujemy, bo nie mówimy o nim jako długofalowym przedsięwzięciu, ale tu i teraz jest wojna, Rosja odcina gaz, idzie zima, boimy się tej zimy, firmy mają problemy jeszcze większe, boją się tych wysokich stawek za energię. Czy to nie powinno być jednak mimo wszystko w tej chwili w jakiś sposób zawieszone albo te stawki właśnie zamrożone na jakimś poziomie.
Czegokolwiek nie powiemy, i tak będzie. Taka prawda. Niemcy pierwsi to zrobią.
No to ciekawe spostrzeżenie. Tak. Zobaczymy. Tak.
Mhm. Nie, system ETS od wielu lat jest bardzo kłopotliwy dla przedsiębiorców, szczególnie tych energochłonnych. Podnosił nam niesamowicie koszty przez lata, kiedy było w miarę spokojnie, czy nie było konfliktów, nie było jakichś tam zagrożeń. To, co pani powiedziała, panie redaktor, że wielu spekulantów się tym zajmowało, skupowało, sprzedawało w innych miejscach, ceny rosły, jest to kompletnie niepotrzebne i uważam, do czasu destabilizowania się, zakończenia wojny na Ukrainie, to w ogóle nie powinniśmy rozmawiać o tym, że ETS funkcjonuje. To on jest dobry być może na przyszłość, kiedy będziemy zmieniali źródła energii, kiedy będziemy przechodzili transformację, ale nie w tym momencie, kiedy no, bardzo, bardzo cierpimy z tego wszystkiego, co się dzieje.
No i jeszcze była propozycja wczoraj podatku od nieoczekiwanych, ponadnormatywnych zysków firm związanych z paliwami kopalnymi. Co tutaj? Czy każde kraje powinny w swoim zakresie coś z tym robić? Czy właśnie jeden unijny system? Zastanawiamy się.
Tak, tak.
Chyba podobnie jak z tym manifestem pani przewodniczącej Unii Europejskiej. Nie wierzę w to, żeby globalnie jakiś w Unii Europejskiej konsensus wypracować. Pewnie to będzie per każdy kraj. Ma to duże przełożenie na budżet później. W związku z tym myślę, że tu polityka lokalna każdego kraju nie pozwoli, żeby to zrobić globalnie. Mi chyba dobrze zresztą. Takie.
To zmieniamy temat. Proszę bardzo.
Nie, tylko chciałem powiedzieć, że po prostu no nie da się, jak gdyby różne kraje, jedne wydobywają, inne sprzedają, inne kupują, tak, i ta wolność gospodarcza, którą już powiedzieliśmy, to w tej chwili no nie możemy wracać do jakiegoś systemu, nie chcę powiedzieć już tam naszego komunistycznego sprzed iluś tam 10 lat. Natomiast no, pewne narzędzia w ramach krajów powinno się wprowadzać i mieć na tym kontrolę. W takim okresie dynamicznym ta kontrola musi być szybka, sprawna i punktowa.
Cały czas jesteśmy zgodni, musimy, pani redaktor, trzeba jakieś pytanie,
no dobrze,
które nas poruszy.
Proszę bardzo, amerykańskie firmy technologiczne finansowane z budżetu państwa nie będą mogły w ciągu najbliższych 10 lat budować nowych zakładów produkcyjnych w Chinach. Taki zakaz ten nie dotyczy firm już obecnych na chińskim rynku i rozwijających tam produkcję. No to pytanie, chociaż nie wiem, czy panów poróżni, czy inne kraje też powinny pójść tą drogą? I to nie tylko technologiczne, ale w ogóle te, które lokują jakieś zakłady w Chinach.
Pierwszy rok chyba pandemii nam pokazał, że przecież nie było lekarstw, pamiętamy
to. Na tarczyce,
wszystkie fabryki były w Chinach. Drugie dno w ogóle obłudy tego jest, że my tutaj mówimy, idziemy z manifestem i z flagą zielonej rewolucji przez Europę, z czystego powietrza i tak dalej. No bardzo łatwo iść z taką flagą, jak się wszystkie fabryki wypycha po prostu do Azji. I Azja jest jednym wielkim kominem, a my mówimy w Europie, że dbamy o energię. No to też gdzieś miejmy z tyłu głowy, że gdzieś cały ten przemysł ciężki został wypchnięty od produkcji stali, przez leki, przez nowe technologie. Pytanie, jeśli chodzi o, odnosząc się do tego, o co pani pytała, pytanie jest takie, bym postawił, czy to nie jest za późno? To znaczy, czy Chińczycy nie nakradli już tyle nowych, jakby know-how z wszystkich firm, które tam umieściły produkcję, że w tej chwili będą w stanie być samodzielne? Jeżeli patrzymy od strony na przykład uzbrojenia wojska, dużo wskazuje na to, że
no już
wystarczająco dużo już. Więc nie wiem, czy to trochę tak geopolitycznie patrząc z poziomu Stanów Zjednoczonych nie jest troszeczkę za późno, natomiast kierunek na pewno rozsądny. Ja bym brał wzór, no, naśladował to w Europie, jeżeli się w ogóle da. Nie wiem, czy my mamy w Europie wystarczające pieniądze, żeby to zrobić.
No właśnie.
No i co ja mam teraz powiedzieć, tak? Muszę być, szukać argumentów w drugą
Dobra,
stronę.
To zaraz potem powiem o pieniądzach.
Powiem w ten sposób, że jeżeli chodzi o firmy z tej najwyższej półki technologicznej, jak najbardziej powinniśmy to rozwijać w Stanach, w Europie, w tym cywilizowanym świecie, gdzie możemy liczyć na to, że umowy zostaną dotrzymane, że współpracujemy ze sobą. Natomiast co do tych brudnych technologii, to ciągle mam wątpliwości, bo ciągle jeszcze pewne są, a to, co robi Zachód w Chinach, to naprawdę podnosi ten poziom technologiczny. Fakt, że Chińczycy to przejmują czasami bez opłaty, licencji, czy czegokolwiek innego, ale w ten sposób, jak patrzymy globalnie, to nawet jeżeli tam się zmniejszy emisja, będzie bardziej wydajnie się produkowało to, no to jest jakaś korzyść globalna. Także jak to biznesmen, tak? Trzeba patrzeć ze strony biznesowej, co się opłaca, co jest etyczne, co jest moralne i podejmować właściwe decyzje.
No to na koniec, w Unii Europejskiej trwa dyskusja na temat obowiązku wprowadzenia jawności wynagrodzeń. Jawność wynagrodzeń zawsze rozpala emocje. Dla pracodawców może oznaczać nowy obowiązek podawania widełek płacowych w ogłoszeniach o pracę, to przypomina interia.pl. Czy polscy przedsiębiorcy wszyscy są gotowi na takie zmiany? Bo część firm, tych większych, no i też tych zagranicznych tutaj zatrudniających Polaków, takie widełki podają, ale na przykład firmy rodzinne, małe, mają problem z tym.
Ja wypowiem się z tego kawałka rynku, który gdzieś tam jest mi bliski, czyli z nowotechnologicznego. Wydaje mi się, że to już się dawno dzieje. Pytanie inne, czy pracownicy są gotowi na to, żeby podawać te stawki i czy biurko w biurko siedząc z osobą, która na przykład zarabia dwa razy mniej, będą się dobrze czuli. Natomiast jeśli chodzi o pracodawców, to w nowych technologiach jakby te widełki funkcjonują w ogłoszeniach o pracę i to dosyć nawet dosyć dokładne. Plus minus tam pewnie 15-20% rozpiętość jest. Także to się u mnie dzieje po prostu.
Czy pracownicy, proszę bardzo.
Chyba będziemy musieli zmienić partnerów, bo się tak bardzo zgadzamy, że zawsze szukam jakiegoś innego argumentu, który jest. Bo rzeczywiście problem nie polega na tym, że firmy nie chcą, czy pracodawcy nie chcą. Natomiast pracownicy nie są do tego gotowi. Tak? Często różnice kilku złotych, gdzie pracodawca ma pełne uzasadnienie, ale w oczach pracowników jest to niesprawiedliwe, nieuczciwe, nierzetelne i tutaj jest jak gdyby, nie ma jeszcze tego jak gdyby zrozumienia, że ktoś jest bardziej efektywny, ktoś ma lepsze wykształcenie, ktoś ma wyższe kwalifikacje i powinien zarobić. Ja pracowałem w amerykańskiej firmie, gdzie się bardzo różnicowało stanowiska, że podobne stanowisko, ale różniło się. W związku z tym można było również różnicować płace. W związku z tym nie każda asystentka ma takie same kompetencje. Asystentka prezesa ma wyższe kompetencje niż asystentka dyrektora, tak? I tego typu rzeczy powinny być brane pod uwagę. Przy czym ja jestem przeciwny jak gdyby prawnemu obowiązkowi ku temu. Natomiast to powinna być pewna zasada, która daje handicap pracodawcy, że do niego pracownicy po pierwsze przychodzą, wiedzą na co mogą liczyć i po drugie są świadomi tego, że gdy będą pracowali, to czeka ich określona ścieżka wzrostu wynagrodzenia i to powinno być jak gdyby jawne, przedłożone. Natomiast żeby to było kompletnie jawne, pamiętam czasy, kiedy listy płac leżały wyłożone i wszyscy patrzyli na wszystkie listy płac, tylko nie na swoje.
A jak takie widełki wpłynęłyby na konkurencję? Bo myślę, że jedno to jest kwestia, jak podejdą do tego pracownicy, ale drugie, no to jak konkurencja może się okazać, że moja firma płaci mniej, a w tym momencie może moi pracownicy będą chcieli odejść do drugiej firmy, która wynika z ogłoszenia płaci więcej.
Ale nie. Mam wrażenie, że nie doceniamy intelektu pracowników. Oni doskonale wiedzą, która firma ile płaci. To nie jest jakaś tajemnica, której nie można wydobyć, jeśli chodzi o nowe technologie w Gdańsku, właściwie z dokładnością co do 1000 złotych,
no
pewnie można
to
określić
strona,
wynagrodzenia.
A my mówimy o całej gospodarce.
No ale to weź, no to czy na Politechnice Gdańskiej ktoś nie wie, czy ile jaki pracownik Politechniki Gdańskiej?
Myślę, że w małych rodzinnych firmach nie wiedzą.
W piekarni na przykład.
No.
Takich rodzinnych firm jest sporo w kraju. Małych i średnich sporo. I tam to nie jest takie proste.
Na pewno to będzie miało jakiś wpływ. Na szczęście wynagrodzenie nie jest wszystkim, co decyduje o tym, gdzie się chce pracować, jak się pracuje. Szereg innych elementów ma duże znaczenie, a z tych badań, które ja znam, to do 60% ma znaczenie płaca. W związku z tym czasami warto pójść do pracy za 5 tysięcy, a nie pchać tam, gdzie jest 6 tysięcy, bo te 1000 złotych różnicy jest niwelowane przez wiele innych czynników. Od atmosfery pracy, o świadczenia dodatkowe, o komfort, o warunki socjalne, o cały szereg rzeczy, które są istotne.
Proszę,
nie wiem ile mamy czasu, ale dodam, że jest jeszcze popierające to bardzo fajne badanie, które mówi o tym, że w każdym kraju, jeżeli jakiś limit wynagrodzenia osiągniemy, to już w ogóle w dużo mniejszym stopniu patrzymy na wysokość wynagrodzenia.
I tutaj kończymy dyskusję. Bardzo serdecznie Państwu i Panom dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, potem Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia, do widzenia.
Miłego dnia, dziękujemy.